co pan by tak chciał zmienić od razu?
No proszę pana, pedały do więzień, to już panu mówiłem, marihuana nielegalna, aborcja zakazana, z demokracji by trzeba zrezygnować, przynajmniej okresowo. Brown musi wymyśleć, co to jest jednostka wybitna. Cookies był przez chwilę jednostką wybitną. No parę wybitnych jednostek było. Jestem przeciwnikiem ograniczania wolności słowa i gorącym zwolennikiem cenzury. Płcie są dwie. I pan ma tylko jedną.
Nikt się nie rodzi gejem albo lesbijką.
Nie. Żaden sędzia, który pracował za komuny, nie powinien być ani przez sekundę sędzią później. Nawet jeżeli to był uczciwy facet, to wszyscy won.
Żurnalista. Rozmowy bez kompromisów.
Dzisiaj u mnie pan Wojciech Cejrowski. Dzień dobry.
Szczęść Boże.
Jak to się stało, że trafił pan do mnie drugi raz, jak pan raz nie chciał przyjść?
Pan sobie przygotował 46 kartek A4 i kiedy był kłopot, żeby się spotkać, bo terminu nie miałem poprzednio, to w grudniu było, zdaje mi się, kiedy przyjechałem po mamusie, żeby ją zabrać na święta do siebie. A teraz jest styczeń i ja odwiozłem mamusię po świętach. Więc wtedy, kiedy bardzo było trudno z terminem, pan zawistował, że przygotował sobie 46 stron. To nie zdarzył mi się jeszcze żaden dziennikarz, który do wywiadu przygotowywał się w taki sposób, że miał 46 stron wydruków. To znaczy, że musiał przeczytać jeszcze więcej stron. Czyli wykonał pan kolosalną pracę. Ja szanuję pracę. I sobie pomyślałem, to szkoda, żeby się zmarnowało. Ogólnie pracę szanuję. Nieważne, czy ja ją wykonałem, czy pan ją wykonał. Szanuję robotę. Jak ktoś się wysilił i wykonał taką robotę, to mi jest szkoda, żeby się zmarnowała. Kiedy przygotowujemy scenariusze do odcinków BOSO i mi zostaną jakieś nienagrane, bo czegoś nie było, nie dało się, nie pasowało, nie wyszło, to ja to trzymam latami i potem jedziemy do innego kraju i próbuję, żeby się nie zmarnował dobrze napisany scenariusz. Kawałki moich książek, których jeszcze nie napisałem, one cały czas czekają, bo dobrze napisana historia, fajne zdarzenie, ale mi nie pasowało to żadnej z książek poprzednich. No to czeka, ja tego nie wyrzucę, nie zmarnuję się. Ale być może był jakiś inny powód. Może ten powód, że ja tu drugi raz jestem, był w panu, a wszystko inne, co spowodowało, że ja tutaj dzisiaj jestem, to były okoliczności. Gadaliśmy wtedy o różańcu bojowym. Mhm. I zapytałem pana, zdaje mi się, czy pan by chciał, albo sam pan powiedział, że pan by chciał. I ja w domu miałem, ale ze sobą nie wziąłem. Nie mogłem pokazać do kamery, a lubię pokazywać rekwizyty. Jak tylko wróciłem do domu, to znalazłem ten różaniec bojowy, proszę pana, i zrobiłem sobie kartkę Żurnalista 2. Gdyby doszło do rozmowy z panem, to leżało na biurku i to mogło leżeć 17 lat. Ale w rozmowie z panem padło o różańcu. Pan powiedział, że pan by chciał różaniec. To myślałem, no albo muszę chłopów wysłać, no albo sam mu przyniosę. No i napisałem Żurnalista 2, to teraz proszę pana... Wyjmę ten różaniec, pokażę panu, jak wygląda różaniec bojowy. Jak pan sobie już kupił w moim sklepie, to pan rozda komuś następnemu. I tak wygląda różaniec bojowy. Ten, co mnie się najbardziej podoba, bo dla siebie go wyjąłem z mojego sklepu. No i mówiliśmy o tym, że jakby trzeba w ciemnej dzielnicy się bronić przed kimś, to pamiętamy, że mamy mu nie zrobić krzywdy ze złości. Ale jednak mamy kastet, który jest normalnie zakazany. I to proszę pana, specjalnie dla pana naszykowałem i teraz okazało się, że przyniosłem.
Bardzo panu dziękuję. Ja mogę...
Dlatego Żurnalista 2, to ze świętym Józefem jest wersja.
A ja mogę za to panu powiedzieć, że jak pan powiedział, że wiszę panu jedną zdrowaśkę, to już leżałem w łóżku i mi się przypomniało i mówię, a zapada Cejrowskiego, trzeba odmówić zdrowaśkę, więc można powiedzieć, że wymodliłem sobie naszą drugą rozmowę. Spotykamy się już w 26 roku i chciałem pana zapytać o to, czy podoba się panu świat, w którym żyjemy?
Ale my? Mhm. Ja i pan?
Dokładnie. No, żyjemy, w tym, żyjemy dzisiaj w Polsce.
Wąski kawałek wyciętej Polski. To nie, no, całą masę rzeczy bym ponaprawiał już, jak WC kwadrans robiłem.
Co pan by tak chciał zmienić od razu?
No proszę pana, pedały do więzień, to już panu mówiłem, marihuana nielegalna, aborcja zakazana, z demokracji by trzeba zrezygnować, przynajmniej okresowo, bo to jest system, który ma zapisaną w sobie wadę. Jeżeli wszyscy głosują, to cały czas głosujemy... Średnia głosuje na średnią. Gdyby głosowali tylko wybitni, którzy mają, nie wiem, najwięcej pieniędzy i najwięcej się dokładają, cenzus majątkowy, no to to zmienia rozdanie, bo oni wybierają ludzi, którzy zagwarantują im możliwość produkcji, pomnażania i Polska się robi bogatsza. No to można by uznać. Natomiast jak średnia, wszyscy głosują, to średnia statystyczna zawsze wybierze średniaków, podobnych do siebie. Czyli nie jesteśmy w stanie w demokracji wybrać jednostek wybitnych. One potrafią się przemknąć, ale muszą jakąś strategię wypracować skomplikowaną. Brown musi wymyśleć, co to jest jednostka wybitna. Cookies był przez chwilę jednostką wybitną. No parę wybitnych jednostek było. Korwin też się dostał do parlamentu, do polskiego Sejmu. No ale to każdy z nich musiał ograć system, bo system sam jego by nie wybrał. Czyli eliminujemy, mając demokrację, jednostki wybitne. No to bym to wywaliłbym demokrację, już szczególnie listy partyjne, zbieranie forsy na partie polityczne, sam se ze składek pozbieraj. O, to nigdy nie wejdę do Sejmu. No to nie wejdziesz. Znaczy, że jesteś mechanicznie niezdolny do tego, żeby ludzi prywatnie przekonać, dajcie mi po 5 zł, bo ja mam taki program wyborczy, że będę kandydował w waszym imieniu, coś załatwię. Więc dotacje do partii politycznych, cała masa rzeczy, proszę pana, pan mi da dyktaturę na 3 miesiące.
Wszystko pan załatwi.
Podpiszę panu akt abdykacji po 3 miesiącach, już od razu jako pierwszy. I potem obiecuję panu, że będę panu przez te 3 miesiące za pomocą mojego czerwonego flamastra skreślał kolejne przepisy. Żadnego nie wprowadzę, tylko będę skreślał. I jak poskreślam, oddam panu państwo w lepszym stanie niż teraz. Skreślam Ministerstwo Edukacji. W Ameryce skreślili notabene. Ten komunista Jimmy Carter, bardzo słaby prezydent, ustanowił. Wszyscy się zorientowali, że to jest po nic i następuje korekta tam po 50 latach czy po iluś. Jest niepotrzebne. Skreślam prawo budowlane.
Ale kiedy panu komuś by tam ktoś postawił dom i musiałby pan się z nim 5 lat sądzić, to trochę by pana wkurzało, że...
Nie, proszę pana, bo nie muszę się z nim 5 lat sądzić. Jeżeli widzę, że w sądzie mi to zajmie 5 lat, to idę się z nim dogadać. Bo jemu to też zajmie 5 lat. I wtedy znajdę z panem nitkę porozumienia taką, że no, nienawidzę pana, mamy konflikt o dom, no ale żaden z nas nie chce przez 5 lat płacić tym skurkowańcom, mecenasom i bujać się po sądach bez gwarancji, czy pan wygra, czy ja. To lepiej uzyskać pełną gwarancję, że my siądziemy, postawimy sobie flaszkę tekili, czy cokolwiek innego, kefir i jakoś spróbujemy się dogadać. Sądy też powinny, bo to bym skreśliłbym to, co jest teraz. Bardziej mi się podoba system amerykański, co państwo na filmach oglądają. Że sędzia odracza rozprawę do popołudnia. Teraz wszyscy wychodzimy na obiad, mają państwo 1,5 godziny, spotykamy się o 14:30. Następnego dnia spotykamy się o 9 rano. Panie mecenasie, proszę przynieść brakujące papiery, o których rozmawialiśmy wczoraj. Jutro o 9:30 kontynuujemy rozprawę. Wszyscy są na bieżąco, papiery sędzia ma rozłożone, procesy sądowe odbywają się szybciej w takim systemie. Bo sprawę, jak się dzisiaj otworzyło, to nie ma odroczenia na 3 miesiące. Tylko jedziemy i sędzia ma wypłacone za tę rozprawę stawkę ryczałtową, na którą się wcześniej zgodził, że za każdy wyrok dostanę 500 zł. Sędzia dostaje dopiero jak wyrok zapadł. I musi oddać 500 zł, jeżeli jego wyrok zostanie podważony w drugiej instancji, bo znaczy, że fuszerkę zrobił. No proszę pana, prawo budowlane jest niepotrzebne. A było, proszę pana, prawo budowlane, kiedy Malbork stawiali? A katedrę w Pelplinie? A Kraków i Stare Miasto całe? Nie było, no, czyli jest niepotrzebne prawo budowlane. Bo piękne rzeczy powstały wtedy, kiedy nie było prawa budowlanego.
Tylko ja się boję, że niestety wtedy też rządziłoby się siłą pieniądza, że jestem tak bogaty, że buduję sobie obok pana biurowiec.
A to jest doskonała siła. To jest doskonała siła, bo ona wymusza też na panu, żeby pan też starał się być silny finansowo. Poza tym nie zauważa pan u tych silnych finansowo osób spełnionych. Cała masa osób silnych finansowo dorasta do takiego punktu, w którym to jest mężczyzna spełniony. I on nie musi postawić na siłę wieżowca tuż koło pańskiego domu, wiedząc, że zrobi panu krzywdę. On już zaczyna rozdawać pieniądze. On chce zostawić coś po sobie ładnego. Hrabia Zamoyski, Ordynacja Zamoyskich, piękne dzieła.
Pan bardzo ładnie zawsze o nich mówi.
Facet puszczał, bo to taki przykład, że z podstawówki ludzie mogą pamiętać. Było ich więcej. Fundatorów przeróżnych dzieł. Bogaty do tego stopnia, że no, ile kotletów mogę zjeść dziennie? 1. no to, a mam forsę na 500 kotletów, to coś wymyślę z tą forsą. Więc nie zauważa pan ludzi spełnionych. Donald Trump jest kolosalnie bogatym człowiekiem, ale nie robił przez swoje życie innym krzywdy, żeby zarobić więcej pieniędzy. A teraz jest spełniony i w czasie pierwszej tej swojej prezydentury tracił pieniądze. Teraz też traci, bo on nie dostaje żadnego wynagrodzenia. Powiedział, ja nie chcę tej pensji prezydenckiej.
Czy do tego, co on ma, to raczej...
No ale mógłby chcieć, wie pan, nachapać się więcej. Więc są różni wśród bogatych. Są tacy, którzy będą chcieli panu zrobić krzywdę. Postawię ten blok tutaj. Tylko na krzywdzie się traci. Za każdym razem, jak mi ktoś okradł. Miałem kiedyś panią impresario i ona mnie okradła na kolosalne kwoty. No, trudno. Pan Bóg dał, Pan Bóg zabrał. Te kolosalne kwoty.
No, rozumiem.
Zarobiłem forsę uczciwą robotą i ona mnie okradła. No to, no może by mnie te pieniądze zepsuły albo co. Proszę pana, rok później Pan Bóg mi oddał z nawiązką. Dostałem sztos kompletnie bez pracy. Ogromne pieniądze. I się zastanawiałem przez czas dłuższy, to jakiś błąd systemu, skąd to, Panie Boże, skąd nagle do mnie ta forsa przyszła i dlaczego? Zapłaciłem od niej podatki, wszystko zrobiłem z tą forsą, co trzeba, ale nikt się nie zgłaszał, żebym ją oddał. No i potem, któregoś dnia przed Bożym Narodzeniem, uświadomiłem sobie, przecież to jest, i nawet kwotowo się zgadza, zwrot za te impresario, co mnie okradła i za faceta, który mi nie oddał pieniędzy, a umarł i za jeszcze kogoś. I to ja żyję w pewnym komforcie takim, że tamci mnie okradli albo mnie oddali długów, a Pan Bóg i tak mi wyrównał. Reklama krótka. Występy moje w kwietniu i w maju. Bydgoszcz, Szczecin, Koszalin, Katowice, Boguchwała, Kraków, Tychy, Kalisz, Stalowa Wola, Pruszków. Jeżeli ktoś usłyszał swoje miasto lub okolice, resztę znajdzie w sieci, bo to jest reklama krótka.
Ja poruszyłem ten wątek zmieniającego się świata, bo Australia chce ograniczyć media społecznościowe i ogólnie internet dla nastolatków. Zgadza się pan z tym?
Jestem przeciwnikiem cenzury, ale to tak ograniczania wolności słowa. To jest co innego. Jestem przeciwnikiem ograniczania wolności słowa i gorącym zwolennikiem cenzury. Cenzura to jest wybiórcze zakazywanie pewnych treści, które są destrukcyjne, złe. Ojciec na przykład nie pozwala swoim małoletnim synom oglądać doskonałego filmu Obcy ósmy pasażer Nostromo, bo ci chłopcy będą mieli koszmary nocne, są za mali jeszcze na taki film. No, to taki przykład.
No, normalny, no
jesteśmy tak. poza tą sferą... typu pornografia, gdzie trudniej będzie się rozmawiało, bo jedni są całkowicie za, drudzy całkowicie przeciw i oni się nie dogadają. Więc użyłem innego przykładu. Stosujemy cenzurę w dobrych celach, bardzo często.
A to jest dobry cel pana?
Ja na przykład nie oglądam pewnych rzeczy. Jak zaczynam jakąś książkę czytać i widzę, że tam facet się fascynuje demonami, to ta książka mnie nie zbuduje. Nawet jeżeli akcję samą sobie ma ciekawą. To ten, tutaj u pana znalazłem, Gołkowski, tak. Czy jak się nazywa.
Tak.
Wziąłem jego pierwszą książkę, Komornik, wydawał mi się koncept fajny w opisie i przerwałem czytanie, bo mnie nie buduje ta książka. No to jest cenzura, to jest akurat autocenzura. Więc cenzura taka, że nie pokazujemy pewnych treści pewnym ludziom w pewnych okolicznościach. Cenzura taka, że plaża nudystów jest ograniczona i zanim wleziesz, to się dowiadujesz, że tam jest plaża nudystów. No ja mogę nie chcieć starych z wymionami oglądać, bo mi się to nie podoba. Albo nie chcę patrzeć na kobiety piękne i młode, bo jestem żonaty i nie chcę patrzeć na inne ciała. No to cenzura tak, ale ograniczenie wolności słowa nie. Zakaz dostępu młodzieży do mediów społecznościowych w Australii. Nie podoba mi się, że Australia to robi, bo to jest zamordystyczny, obrzydliwy system. Wykazał się na przykład w pandemii tym, co ludziom potrafi zrobić. I tam ogólnie jest ciągle kolonia karna. W Australii byłem dwa czy trzy razy i tam te ciągłe zakazy, to traktowanie ludzi w ramach paradygmatu takiego, że oni się zawsze definiują, kto jest więźniem, a kto strażnikiem. W każdej relacji. na poczcie strażnikiem jest ta pani po drugiej stronie okienka, a pan jest więźniem. Ona z góry do pana. Kelner do pana z góry. Nie jest pan klientem, tylko on pana traktuje per noga. Pojechałem z grupą ludzi, kelner zaczął wystawiać talerze, a my mówimy, ale ja tego nie chcę, tylko zamawiałem co innego. To se państwo sami poprzestawiają talerze, myśmy przygotowali takie porcje, jak państwo wcześniej zamówili. I jego nie interesowało, że ta pani zamówiła zupę, a ten pan zamówił kurczaka. Tylko tam wystawiał na stół, bo on był strażnikiem w więzieniu. Poradźcie sobie sami.
No, ale tam się właśnie mówi o tym, że chodzi o depresję, chodzi o samobójstwa wśród nastolatków, że to jest poniekąd
tak,
wina internetu.
Media społecznościowe są trujące. Ogólnie są trujące dla młodzieży.
Dlatego zacząłem od tego, co pan by zmienił na świecie, bo mówi się o tym, że trudne czasy wzmacniają jednostki, które następnie tworzą dobre czasy, lecz te dobre czasy prowadzą do słabości, co z kolei znowu generuje trudności. Jesteśmy chyba w takim momencie na świecie.
No jesteśmy, jak najbardziej jesteśmy.
Że to jest jednak coś takiego,
przychodzą w Europie trudne czasy i...
Ale w Stanach Zjednoczonych chyba też to, co pan powiedział w tych krótkich pytaniach o Denver, o ludziach, którzy popalają trawkę albo po prostu palą trawę, o fentanylu, który jest w Stanach Zjednoczonych. Te Stany Zjednoczone mimo wszystko się psują i to jest zauważalne.
No to ja teraz zauważam coś takiego, że Stany Zjednoczone się psuły, a teraz zaczynają wychodzić ze psucia w kierunku lepszych czasów. Kolosalnie lepszych. Takie zjawisko obserwuję. Nie wiem, czym to się skończy. Natomiast Europa cały czas jeszcze postępuje w coraz głębsze bagno i będzie coraz gorzej w Europie.
A dlaczego tak pan widzi? Dlaczego pan widzi to, że w Stanach...
Dlatego, że widzę. No nie wiem, dlaczego tak pan
nie,
widzi.
Nie, że
dlaczego pan widzi jabłko? No
nie,
bo
nie,
leży.
Nie. No ale no to pewnie w czymś pan zauważa, że w Europie się dzieje gorzej, a w Stanach się dzieje lepiej.
No w Stanach przyszedł Trump i jego ekipa, ludzie sobie zdali sprawę z wielu rzeczy. No na przykład, że im więcej wiatraków postawimy, to prosta matematyka, tym droższa musi być energia. Skoro wiatraki to jest najdroższe źródło energii, najmniej wydajne i najmniej bezpieczne, to im więcej wiatraków, tym mniej bezpieczny będzie ogólny system produkcji energii, mniej stabilny i prąd będzie musiał być coraz droższy. Bo na obecnym poziomie technologicznym każdy inny sposób tworzenia prądu jest tańszy niż wiatrak. No to w tej puli, im więcej mamy najdroższego prądu, tym cały prąd średnio robi się coraz droższy. No i w Europie jedziemy w kierunku coraz więcej wiatraków. A w Ameryce jedziemy w kierunku, ma być jak najtańszy prąd dla ludzi. Czyli jest rezygnacja z wiatraków, nie ma dotacji rządowych do wiatraków. Jest jeszcze koszenie wiatraków, które na szelfie kontynentalnym, gdzieś tam wzdłuż brzeży Stanów Zjednoczonych, Trump powiedział, że to trzeba wszystko polikwidować. I ma trzy powody, z czego dwa są ekologiczne. Ale posłużył się powodem takim bezpieczeństwo narodowe, bo jak one się kręcą, to zaburzają odczyty radarów. I teraz łodzie rybackie gubią się, bo sygnał radarowy, którym oni się kierują, i GPS-owy i inne, są zaburzone. Obrona Stanów Zjednoczonych przed atakiem zewnętrznym Chińczyków lub kogokolwiek jest utrudniona przez to, że te wiatraki zaburzają sygnały, odczyty są fałszywe. Takim samym systemem radarowym posługują się wieloryby. I one lądują coraz częściej w miejscu, którego się nie spodziewały, że są, bo ten wiatrak się kręci. To proszę pana, w szkole pan turbinkę małą jak miał, kręcił pan magnesami i się produkował prąd. Wiatrak to jest wielka taka turbinka, która magnesy się kręcą, a jak magnesy się kręcą, to jest pole magnetyczne i elektryczne i pole magnetyczne się zaburza. Ile taki płynie sobie i on ma pole magnetyczne, ma swój radar, ptaki gubią się kompletnie, jak stoi stado wiatraków. Leciały na południe z okazji zimy i nagle nie wiedzą, gdzie jest południe. No to jest cała masa powodów, żeby to zlikwidować. Ameryka idzie w dobrym kierunku, Europa cały czas jeszcze w złym. Imigracja to jest kolejny kierunek taki. Europa nic nie robi w kierunku deportacji tych milionów. Odbierania uprawnień, pakowania do więzień. W Szwecji porzucili pewne dzielnice, w Marsylii porzucili pewne dzielnice, bo się boją wejść z policją. W Londynie porzucili pewne dzielnice, boją się wejść z policją. A tam powinno wejść wojsko, wyłapać i deportować.
Jest w tej książce trochę o rolach społecznych, że wśród plemion są jasno określone role społeczne i pisze pan o tym, że panny uporczywie polują na męża, kobieta samotna nie ma szansy przetrwać, bo mąż to pożywienie i schronienie. Widzi pan jednak w tych tradycyjnych rolach sens, a dzisiaj ten sens też zgubiliśmy?
Jak najbardziej. Kiedyś praca kobiety była wyborem. jeszcze w latach 50. A dzisiaj jest przymusem. W Stanach Zjednoczonych w latach 50. gospodarstwo domowe było się w stanie utrzymać z jednej pensji męża. Potem zaczęto na siłę wciągać kobiety na rynek pracy. Po co? Żeby obniżyć stawki. Więcej pracowników, dwa razy więcej. Zachęcamy kobiety, żeby przyszły do roboty. Na rynek, gdzie pracuje ileś milionów mężczyzn. Normalnie kobiety nie podejmowały roboty. Całe społeczeństwo, korporacje, inne tam przemysłowcy działają w kierunku wciągnijmy babki, one na początku zgodzą się pracować za tańsze pieniądze niż mężczyźni. Potem się te stawki wyrównają, ale pensje mężczyzn nie będą rosły tak szybko, jak musiałyby rosnąć w sytuacji, gdyby babki siedziały w domu. Ci mężczyźni musieli zarabiać na początku dwie pensje, powiedzmy, dwie dzisiejsze pensje, żeby utrzymać dom. Jak wciągniemy kobiety do roboty, to wykonujemy dwa razy więcej roboty za te dwie pensje, bo nie tylko jeden facet pracuje i dostaje dwie pensje za tę jedną porcję roboty, tylko mamy dwóch pracowników, dwoje pracowników zarabia pensję i teraz jest panu niezbędne posiadanie dwóch pensji w Ameryce, żeby utrzymać dom. Rzadsze są przypadki wielokrotnie w tej chwili, żeby był w stanie jeden facet utrzymać żonę i statko dzieci.
No to w latach 50.
to była norma, że tylko on wychodził do pracy, po 8 godzinach wracał i przynosił do domu tyle forsy, że żona miała na wszystko i dzieci miały utrzymanie, jeszcze dom mieli. A dzisiaj dwoje pracuje i ledwo ciągną. Reklama krótka. Kosmetyki WC. Zobacz, tylko jedno mydło pokazuje. Jak ktoś kupi jedno mydło, potem już będzie kupował całą resztę, nie muszę nic pokazywać.
Opisuje pan indiańskie rozumienie, że albo musisz być chłopcem, albo wojownikiem, albo dziewczynką, albo kobietą, albo człowiekiem, albo duchem, że brak zdecydowanie jest zły i niebezpieczny. Jak pan się odnosi do współczesnych debat o płynności tożsamości?
Nie ma płynnej tożsamości.
I niebinarności płci.
Tego też nie ma. Nawet nie wiem, co to znaczy.
To znaczy, że ktoś się...
Płcie są dwie. I pan ma tylko jedną. Nie ma przypadków, w których... Ktoś ma więcej niż jedną. I płeć nie jest kwestią wyboru, tylko bierzemy mikroskop, oglądamy kawałek odciętego paznokcia, włos, krople krwi danej osoby i tam jest zapisane przez Pana Boga, czy pan tam chromosomy, pan se przeczyta, czy to jest chłop, czy baba. Nie ma tam płeć psychiczna, to jest chłop psychiczna, jeżeli się nie zgadza z płcią fizyczną.
Ale to
znaczy, brak harmonii, że... ten trzeba leczyć głowę.
Ale wtedy
bo ciała się nie da wyleczyć.
Wysyłałby pan tych ludzi do psychiatry?
To zależy, czy to jest ciężki przypadek, który mu przeszkadza w życiu, czy lżejszy, to on sam niech się wyśle do psychiatry. Jak jest szkodliwy i niebezpieczny dla społeczeństwa, to wtedy go zatrzymujemy i decydujemy, że czy się kwalifikuje jego zachowanie do więzienia, czy do psychiatryka.
Ale które na przykład?
No, ktoś jest psychopatą, to mamy prawo jako społeczeństwo go izolować, ale nie w więzieniu, tylko w psychiatryku, żeby go wyleczyć z czegoś tam, co powoduje, że on jest agresywny na przykład. A jak ktoś uważa, że jest kotem i nie szkodzi reszcie społeczeństwa to jego głupie uważanie, no to nie ma przymusu leczenia. Ale zaproponowałbym mu ofertę taką, że człowieku, głupi jesteś, mylisz się, jesteś albo chłop, albo baba i my wiemy, spod mikroskopem sprawdziliśmy, jesteś chłop, a nie jesteś kot. Pokażę ci krople krwi kocie i zobaczysz, że jest inna. On był, a u mnie w głowie jestem kotem. No to główkę trzeba wyleczyć.
Jeżeli mielibyśmy to rozdzielić, bo zastanawiałem się nad tym, jak pan to kategoryzuje, kogo musielibyśmy właśnie wsadzać? Kto by był niebezpieczny i kto musiałby skończyć w więzieniu, a kto właśnie nadaje się do takiego leczenia psychiatrycznego?
No, proszę pana, pyta pan jak komunista. Natomiast w kościele rzymskokatolickim oraz w systemach indywidualistycznych, takich, gdzie wolność panuje, oceniamy konkretne przypadki pojedyncze, a nie masowo. Więc ja nie wiem, kto się kwalifikuje do więzienia. Pan mi pokaże Jana Kowalskiego, to okay. Jestem w stanie ocenić, czy Jan Kowalski się kwalifikuje do więzienia, bo uważa, że jest kotem.
Ale uważa pan, że człowiek rodzi się gejem bądź lesbijką, czy staje się nią nim przez wpływ środowiskowy?
To są uzależnienia.
Jak uzależnienia? W jaki sposób?
No, pederstwo ktoś zostaje, bo coś go uzależniło w tym kierunku. To jest uzależnienie takie od cukierków, od kawy, od takich wzmocnień. które możemy odbierać jako pozytywne, no przyjemnie jest czasami zjeść cukierka. Natomiast jak człowiek za dużo cukierków je, to mu wypadają zęby, cukrzycy dostaje, chory jest, ospały, szkodzi sobie. Jak się uzależni od cukierków, nawet tak, że musi zjeść jednego dziennie, to już coś jest nie tak. To jest ścieżka pochyła. Być może on nie przekroczy jednego cukierka dziennie i sobie nie zaszkodzi w związku z tym jakoś w widoczny sposób, ale już sam fakt takiego przymusu wewnętrznego, muszę codziennie zjeść jednego cukierka. No i ci tam te wymienione zboki, których pan wymienił, to są osoby, które się uzależniły. Mężczyzna normalnie uformowany też może się uzależnić od seksu i wtedy szuka i ma 400 bab zamiast jednej. To też chory.
No ale wie pan, że...
trzeba główkę wyleczyć.
Ale że jednak uzależnienie powoduje, że z czegoś korzystamy. No bo jeżeli wtedy ktoś jest gejem, no to znaczy, że jeżeli pan mówi, że to jest uzależnienie, to musiał się uzależnić od tego kontaktu z mężczyzną.
No to trzeba go wyleczyć. On sam siebie też może wyleczyć. Jak ma taki problem, no to idzie do zakonu, zamyka się w celi, bo wie, że robi źle, że jest biblijnym językiem mówiąc sodomą, i nie chce taki być, ale jest uzależniony, sam jest za słaby, no to prosi kogoś, żeby mu pomógł. Mechanicznie, żeby mu pomógł. Albo psychicznie, żeby mu pomógł. Albo farmakologicznie, żeby mu pomógł. Szuka pomocy, bo już tak daleko zabrnął, że nie jest w stanie wybrnąć sam.
No to prosi dojdziemy do wątku, że będzie tabletka na homoseksualizm.
Ale dobrze, żeby była. Nie sądzę, żebyśmy doszli do jednej tabletki, ona prawdopodobnie będzie miała jakieś skutki uboczne. Uzależnienie to są pewne wypracowane ścieżki w mózgu, przyzwyczajenia, również motoryczne. Jak człowiek pali papierochy, to jak rzucił papierochy i je jakąś gumę, która mu dostarcza nikotyny, nadal ma jeszcze w sobie całą masę innych odruchów. Lubi wejść w dym. Więc to nie tylko tak, że jedna tabletka załatwi coś. Tam jest cała masa ścieżek w mózgu, które prowadzą do rynsztoka człowieka, który się mocno uzależnił. I jedną tabletką to się nie wyleczy czegoś takiego. Nie sądzę.
To zamykając ten wątek, nikt się nie rodzi gejem albo lesbijką.
Nie.
A co pan myśli o zakusach Donalda Trumpa na Grenlandię?
To nie są zakusy, tylko to 8 poprzednich prezydentów co jakiś czas wracało do tego tematu. To jest pewien problem struktury świata, jak popatrzymy na mapę, dowolno, może być płaska, może być okrągła. No jest Grenlandia, duża wyspa, zajęta przez Duńczyków przemocą dawno temu. Więc jak Dania teraz wyskakuje, no ale my to jest nasze terytorium. To wasze, podbiliście ludy Eskimosów, zgwałciliście ich kobiety, wyrżnęliście mężczyzn, zajęliście im wyspę. Tam stulecia temu to było. No ale takżeście weszli na tę wyspę. I ta miejscowa ludność tam mieszka i bez swojej zgody i wiedzy została dawno temu obywatelami Danii. Nawet byli obywatelami niepełnej sprawności, tylko to było terytorium i oni tam se mieszkali. To są ludy, które mają swoich krewniaków kulturowych oraz fizycznie tę samą krew, rasowo, no powiedzmy, w Kanadzie i na Alasce, ludy północy. I teraz Dania twierdzi, że Grenlandia jest ich. No jest, przez wiele lat była, ale prawo moralne Danii do Grenlandii jest takie sobie. I teraz uwaga, co się dzieje. Na północy są wody, po których się pływa. Na drugą stronę świata, z Europy do Chin, można przepłynąć przez kanał panamski zawsze, póki się nie zatka, bo jest korek statków na przykład, w pandemii były takie. No albo można latem, kiedy trochę lodu popuszcza, szlakiem północnym przepłynąć. Tamte tereny były obiektem zainteresowania od czasów zimnej wojny, Rusów, którzy tam pływali, od niedawna także Chińczyków. I to jest zagrożenie militarne dla świata, że oni tam się kręcą. Poza bogactwem Grenlandii. I Trump oraz wielu innych prezydentów przed nim, Eisenhower, próbowali dogadać się z Danią, że my kupimy to od was. Wydzierżawimy to od was. Jesteście małym krajem, gdyby Ruscy postanowili wylądować 10 łodziami swoimi w portach Grenlandii i zająć tę wyspę, nie macie mocy wojskowej ani politycznej, żeby Rosjan stamtąd odepchnąć. Dzisiaj sytuacja jest identyczna. Dania nie ma takiej siły i cała Europa też nie ma takiej siły, ba, od dziesięcioleci nic nie robi w tym kierunku, żeby tam się Rusi i Chińczycy nie kręcili. Jak zajmą Grenlandię, to mają przyczółek taki, jak komuniści mieli na Kubie. Kiedy zajęli Kubę, bardzo blisko nas są obcy ze swoim sprzętem do zabijania. No to strategicznie Grenlandię powinien trzymać w ręku ktoś, kto ma siłę odstraszania Chińczyków i Ruskich. No i Trump po prostu złożył tę samą propozycję, którą Ameryka składała wiele razy. On jest dobry negocjator, może mu się uda. On powiedział, możemy to kupić od was. Najlepsze rozwiązanie. Możemy to wydzierżawić i płacić wam rentę co roku albo dużą forsę od razu. Dania jest małym, biednym krajem. Może łykną forsę. Możemy trochę bardziej siłowo wymusić referendum wśród mieszkańców i nagle się okaże, że oni wolą być obywatelami amerykańskimi. Możemy też zająć siłą Grenlandię w dobrych celach, bo chcemy odgonić Chińczyków i Ruskich. No i te propozycje leżą na stole. Delegacja Danii była. Trump z nimi trochę pogadał, zobaczymy, co będzie dalej, bo on powinien gadać z mieszkańcami Grenlandii, którzy od dziesięcioleci chcą się oddzielić od Danii. Referenda robili, bo mieli za mało praw. Uzyskali przemocą od Danii autonomię i chcą powiększać swoją autonomię. No to powiększanie autonomii mieszkańców Grenlandii czy obywateli Grenlandii może wyglądać w taki sposób, że powiększamy tę autonomię do tego stopnia, że przestajemy w ogóle zależeć od Danii i podejmujemy takie wyzwanie, że chcemy wstąpić do Unii w ramach Stanów Zjednoczonych i być 51. stanem.
Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie i dziękuję za to samo na Rumble.
Trump podnosi o ponad 50% więcej na amerykańską armię w 2027 roku. Musi to co prawda przejść jeszcze przez kongres, no ale...
Nie musi. Siła portfela. Prezydent składa zamówienie, potrzebuje tyle i tyle forsy, a kapitol musi przyznać te forsy, bo środkami władza wykonawcza wydaje pieniądze, które zostały przyznane na pewien cel. No to Trump jest od wydawania pieniędzy.
Ale to powinno nas niepokoić? 50% to dużo.
Że zwiększa wydatki militarne? Nie, dlaczego? Koko nas? Kim znaczy, są my?
My Polacy chociażby...
Nie, to my się tylko możemy cieszyć. Że Ameryka będzie szala amerykańska, a co jest po drugiej stronie szali? No Ruscy i Chińczycy. Jest coś jeszcze? No to jeżeli Amerykanie są silniejsi niż Ruscy i Chińczycy, to czy nas Polaków to powinno niepokoić? Raczej cieszyć.
Ale może po prostu to jest tak, że szykuje się większy konflikt, o którym naprawdę my nie wiemy jeszcze.
Siła odstraszania Ameryki jest budowana w tej chwili, a nie konflikt.
A to, co się dzieje dzisiaj w Iranie, pana niepokoi?
Im silniejsza jest Ameryka, tym mniej ochoty Chińczycy mają na atakowanie Ameryki bądź jakichś zależnych terytoriów czy obiektów amerykańskich, bo dużo więcej by to Chińczyków kosztowało. Nawet gdyby w grze wojennej wychodziło, że Chińczycy wygrywają wojnę na morzu z Ameryką, to jednocześnie Chiny się muszą strasznie osłabić. Im więcej statków ma Ameryka i im później w ten konflikt wchodzą Chińczycy, tym więcej statków w tym konflikcie stracą Chińczycy i teraz zastanówmy się, co będzie po wojnie. Pyrrusowe zwycięstwo, bo straciliśmy 90% chińskiej floty i teraz Koreańczyk może nas rozwalić po sąsiedzku. No wygraliśmy z Amerykanami, ale czy jesteśmy w stanie okupować Amerykę, którą pokonaliśmy? Nie. To stworzyliśmy sobie chaos. My Chińczycy wygraliśmy wojnę z Ameryką, ale nie jesteśmy w stanie obsadzić swoimi urzędnikami Ameryki. Zniszczyliśmy uniwersytety i technologie, z których korzystaliśmy, wysyłając tam naszych szpiegów, naszych studentów. Nie ma od kogo kupować technologii. Zostaliśmy sami na kuli ziemskiej, bo pokonaliśmy Amerykanów. Jak zagospodarujemy to zwycięstwo? Tak się kalkuluje wojny i im mocniejsza Ameryka, tym mniej Chińczykom się opłaca wchodzić w konflikt.
Czyli Wenezuela była pokazówką do tego, żeby pokazać siłę?
Też. To Wenezuela to jest sprzątanie historii z kolejnego kontynentu. Głównie Chiny. Rusi tam też moczyli palce w Wenezueli, ale Rusi są teraz słabi. Wpływy rosyjskie na Kubie są bardziej tradycyjne niż praktyczne. W Wenezueli też. No, no, źródłem komunizmu była Rosja Sowiecka i tam są pewne przyzwyczajenia, że to od Rosji dostaliśmy komunizm. Od Rosji komunizm przyszedł. Ale dzisiaj komunizmem zarządzają Chińczycy. W związku z tym ci agenci sowieccy w Ameryce Południowej, oni teraz z Chinami współpracują, a nie z Rosją, bo Rosja nie ma dla nich czasu i pieniędzy. No i teraz uporządkowanie sytuacji w Wenezueli to jest wycofanie stamtąd wpływów chińskich, czy szerzej komunistycznych. I to się stało. Ameryce jest obojętne, czy tam będzie w Wenezueli demokracja. Nie jest w 100% obojętne. Ale tak ogólnie celem podstawowym jest to, żeby tam nie było Chin.
A Iran? Jednak tam działy się rzeczy bardzo drastyczne. Wieszano ludzi na potęgę, mordowano.
Nie wiemy jeszcze dzisiaj, jak to się skończy. Trump nie ma takiej doktryny, że mamy wszystkim dookoła załatwić demokrację i że wszystkim ma być tak samo dobrze jak w Ameryce. To nie jest w ogóle cel amerykański. Trump krytykował wojnę w Afganistanie, przez dziesiątki lat krytykował, z takiej pozycji właśnie, że ale może tam do tych pasterzy kóz nie pasuje demokracja. Jedziemy, próbujemy demokrację wprowadzać w Iraku i w Afganistanie. Tam do nich nie pasuje demokracja. Co nas w ogóle obchodzi, jak oni się rządzą? Róbmy interesy jak z Arabią Saudyjską, bez wtrącania się w strukturę władzy. Więc w Afganistanie to nam zależy, żeby tam Chińczyk nie przyszedł. Ale żeby mieli parlament? Kto? Pasterze kóz, którzy toczą wojny na śmierć i życie o pastwiska, rytualne wojny raz w roku w Afganistanie. No więc doktryna Trumpa nie jest taka, że chcemy wprowadzić w Wenezueli demokrację. Jak się uda ją wprowadzić, to się Ameryka ucieszy, bo będzie wygodniej prowadzić interesy z Wenezuelą, która jest demokratyczna. Ale to jest wisienka na torcie. A tort polega na tym, że usunął Trump jednym ruchem, usunął wpływy chińskie z Wenezueli. Rząd komunistyczny się poddał, wypuszcza więźniów politycznych. To jest dla mnie najważniejsze.
No tam jest bardzo ciekawy wątek też odbudowywania całej gospodarki, jednak złoża, które tam są, tam jest bardzo dużo wątków pobocznych, które są do rozegrania.
To jest jeden wątek duży, powiem panu jaki, z ropą. Wenezuela nie miała żadnego przemysłu poza takim ogólnym rolnictwem i dosyć prymitywnym. Odkryto złoża ropy naftowej w Wenezueli. Wenezuela wtedy nie miała ani kapitału, ani umiejętności, know-how, żeby te złoża zagospodarować. Przyjechali Amerykanie i powiedzieli, to my na waszym terenie zainwestujemy kolosalne pieniądze w wydobycie ropy. Zbudujemy cały wasz przemysł. I Amerykanie ze swoją forsą, wiedzą, sprzętem i personelem przyjechali do Wenezueli, wybudowali przemysł naftowy z niczego. Wszystkie przedsiębiorstwa były amerykańskie, pracownicy byli z Wenezueli, Wenezuela zarabiała kolosalne pieniądze, Caracas wyglądała jak kawałek Manhattanu, wszystkim się to podobało. Potem przyszli komuniści i skonfiskowali amerykańskie przedsiębiorstwa. Więc cała ta infrastruktura, która tam jest, nie należy do Wenezueli, tylko jest ukradziona Amerykanom. Wszystkie szyby naftowe, przetwórnie, cała infrastruktura jest postawiona za pieniądze amerykańskie, przywieziona z Ameryki. To wszystko jest amerykańskie. No tak jakby pan wpuścił Amerykanów do Zabrza, zbudowali w Zabrzu sobie fabrykę samochodów na ziemi, którą kupili w Polsce. Amerykanie dzierżawili pola naftowe w Wenezueli albo kupowali pewne kawałki, jeżeli były na sprzedaż. Kupili kawałek ziemi na brzegu, zbudowali kawałek portu, żeby tę ropę z morza ściągać, przeładować i pojechać gdzieś. No więc mieli posesje mieli w Wenezueli legalnie nabyte za pieniądze. I teraz ktoś przychodzi i mówi, to jest wszystko wenezuelskie. No ale ja tu kupiłem dom.
No, tak to wyglądało. To
no i no to wie pan, no to jak Trump mówi, przyjechałem odzyskać to, co nasze, i Polak, który tego słucha, jakiś ekspert, nie ma świadomości, jak to było, no to ma wrażenie, że Trump przyszedł ukraść. A Trump nie przyszedł ukraść, tylko, ale to jest, ten dom zbudował pan inżynier z imieniem i nazwiskiem, kupił tę działkę, to jest jego dom, a teraz jakiś kumpel Maduro mieszka w tym domu, no. Skonfiskowali dom chłopu, nie zapłacili mu odszkodowania. Jakim prawem? To jest Wenezuela.
No ale to zahaczając właśnie o wątek komunizmu. My w Polsce dobrze sobie poradziliśmy z komunizmem?
No nie, cały czas kwitnie. Miał pan wcześniej wyłożone gazety i morda Czarzastego była na jakiejś gazecie tęczowej dla p***ów. A nie, to Newsweek był?
Mm-hmm. Newsweek.
A to kiedyś taka dobra była gazeta amerykańska. Niech pan tego nie pokazuje, świństwa. Więc nie poradziliśmy sobie z komunizmem w ogóle. Mają ale majątki, uwłaszczyli się.
To co powinniśmy robić, tak jak było w Rumunii?
A na wiosnę zamiast wiśni wisieć będą komuniści. Było takie hasło za komuny. Solidarność, legalnie działający związek zawodowy, głosił takie hasła. No tak, powinna być, proszę pana, dekomunizacja polegająca na tym, że no, urodziłeś się w Polsce, jesteś polskiej krwi, więc nie będziemy ci robić po chrześcijańsku kolosalnej krzywdy, ale nie masz prawa nigdy piastować żadnych urzędów państwowych oraz cały twój majątek ulega konfiskacie. I jeżeli pracowałeś w policji, w milicji, nie płaciłeś składek na ZUS, to nie masz emerytury. Niech ci zapłacą Rosjanie jako ówczesne władze okupacyjne. No tak, to powinno być okrutne wycięcie okrutnego raka.
Ale też duchowni, którzy współpracowali z SB, powinni być potraktowani tak samo?
No, z duchownymi to se Kościół pewnie poradzi, ale to jeżeli pan czerpał korzyści ze zdrady i pracy dla obcego systemu, no to dlaczego teraz miałby pan być utrzymywany przez polskie państwo, które odzyskało niepodległość? Nie widzę powodu takiego. Żaden sędzia, który pracował za komuny, nie powinien być ani przez sekundę sędzią później. Nawet jeżeli to był uczciwy facet, to wszyscy won. To też powiedziałem kiedyś w programie i też u Pospieszalskiego. Wszystkich won. Trzeba wyrzucić tych ludzi, bo ten, który był uczciwy, a pracował dla komunistów, on się nie obrazi, że w wolnej Polsce stracił pracę. Zostanie mecenasem, adwokatem, doradcą prawnym. Znajdzie sobie miejsce. On zrozumie. Uczciwy sędzia, który no za komuny byłem sędzią, ale nie robiłem nikomu krzywdy. Taki człowiek zrozumie, że oczyszczenie systemu może się odbyć tylko poprzez wyrzucenie wszystkich jak leci. To się nie stało. Więc nie poradziliśmy sobie w ogóle z komunizmem i o tym przez godzinę można gadać. To nie jest przyjemny temat. Może ma pan jakiś... Mój Manago, proszę pana, przyniósł obrazki. W poprzednim programie nie poinformowałem pańskich widzów, że ja też mam jakiś kanał.
Jakby nie jakiś.
Więcej Cejrowskiego, to można sobie poszukać w sieci pana Cejrowskiego.